Dogrywka. Dogrywka w Radiu Zielona Góra. Czyli jeszcze więcej sportu na 97.1 FM. Dogrywka.
W dogrywce teraz koszykówka, jakby z dwóch części będzie złożona ta część koszykarska, bo najpierw podsumujemy to, co dzieje się w Stelmecie, podsumujemy na podstawie tego, co mówił Janusz Jasiński w zeszłym tygodniu u nas w długiej, bardzo długiej, trzykwadransowej rozmowie w Radiu Zielona Góra. Miałem takie prośby od tych, no, którzy albo nie usłyszeli, albo może nie wytrzymali tak długo, żeby podsumować tę rozmowę, więc uznałem, że okej, trzy wyjątki z tej rozmowy, najważniejsze tematy zagramy dzisiaj. Natomiast druga część kwestii koszykarskiej to będzie rozmowa z Kacprem Mąkowskim. To jest 21-letni koszykarz, który wczoraj miał urodziny swoją drogą, któremu skończyła się umowa ze Stelmetem Zielona Góra. I tak jak w przypadku Falubazu wcześniej, zawsze rozmawiamy z seniorami, a dzisiaj postanowiłem, że będziemy mieli żużlowca Damiana Pawliczaka. Tak dzisiaj również nie o czołowych zawodnikach Stelmetu z zeszłego sezonu, ale o Kacprze Mąkowskim, który obok Kacpra Traczyka pomagał Stelmetowi mocno w pierwszej drużynie. Panowie też walczyli w barwach drugoligowego Swiss Krono Żary, natomiast generalnie nie dostawali za bardzo czasu, a że Mąkowskiemu skończył się kontrakt w Stelmecie, to go dzisiaj próbowałem też podpytać, co tam dalej z jego przyszłością. No, ale to w drugiej jakby odsłonie koszykarskiej części. Teraz natomiast koszykówka na poziomie Polskiej Ligi Koszykówki, na poziomie organizacji Polskiej Ligi Koszykówki dokładnie, bo zaczniemy od tematu, co się właściwie w tej koszykówce ogólnopolskiej dzieje i Janusz Jasiński na początek nam powie właściwie, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o możliwość powrotu rozgrywek, no bo rozgrywki skończyły się szybciej, skończyły się w ogóle ostatnim meczem Stelmetu z MKS-em Dąbrowa Górnicza i to bez kibiców. Tu się okazuje, że za chwilę mogą być dość szybko kolejne rozgrywki, też bez kibiców, więc kiedy te rozgrywki mogą być? Czy jak najszybciej, jak słyszymy, część środowiska chce, czy też jednak troszeczkę później, jak chce część druga, posłuchajcie.
Skończyliśmy sezon dużo wcześniej niż planowaliśmy, w związku z tym jest dosyć duże ciśnienie ze wszystkich stron na to, żeby rozpocząć następny sezon najszybciej, jak to jest możliwe. Natomiast najszybciej, no to pytanie, co to znaczy dla każdej dyscypliny, co innego oczywiście. Myślę, że tutaj jest kilka światów. Jest pierwszy świat, to jest świat ligi i te fakty może faktycznie myślą podobnie, bo tak naprawdę chodzi o to, że będzie możliwość pokazania najprawdopodobniej meczy tylko i wyłącznie w telewizji. W związku z tym, jako że nie ma też olimpiady, nie ma igrzysk, wiele imprez spadło z różnego typu kalendarzy medialnych, szczególnie telewizyjnych, to jest szansa na to, żeby te dyscypliny tam zaistniały. Tak? No i na pewno jest duża presja ze strony mediów, które są zainteresowane, szczególnie profesjonalnych mediów sportowych, tym, żeby transmitować, pokazywać coś jak najszybciej.
Nie mają czego pokazywać de facto w tej chwili, tak? No jeśli facto, chodzi tak o po przekaz na żywo.
Są odwołane, bo ma ruszyć piłka nożna, natomiast no wiadomo, że i Liga Żużlowa, natomiast tego kontentu potrzeba dużo więcej. W związku z tym jest presja dosyć duża na to, żeby rozpocząć rozgrywki jeszcze w sierpniu. To jest jakby świat mediów, ligi, sponsorów. Tych, którzy są sponsorami medialnymi, tymi, którzy finansują ligę i tych, którzy finansują, patrząc bardzo mocno na wskaźniki telewizyjne. Z drugiej strony jest temat klubów, które nie wiedzą tak naprawdę dzisiaj, na czym stoją, dlatego że wiadomo, kończy się sezon, zawsze jest ten okres 2 miesięcy. Z reguły negocjacyjnych to jest druga połowa czerwca i lipiec, na to, żeby później sierpień, wrzesień, finalizacja, żeby podpisać kontrakty na następny rok ze sponsorami. Jest w związku z tym jakaś wiedza na temat tego, jakim budżetem będziemy dysponować. Jest tam dosyć jasny podział pomiędzy klubami, niektórych obojętnie im, kiedy wystartują, niektóre chcą wystartować wcześniej. Jest grupa klubów, między innymi uważam, że w tej grupie jest Stelmet, w tej grupie jest Toruń, w tej grupie też tak podobnie się wypowiedział Anwil Włocławek, czyli można powiedzieć kluby, które mają ambicje do wyższe, że trzeba jednak skompletować drużyny, które będą w stanie o coś walczyć, tak? Czyli w związku z tym, jeżeli mamy zbudować drużynę, no to nie możemy tego zrobić na kolanie, nie możemy tego zrobić byle jak i najważniejsza kwestia, musimy to robić wówczas, kiedy jakby zawodnicy są w stanie albo są chętni do podpisywania kontraktu. Teraz, jeżeli cała Europa wystartuje wcześniej, to nie ma problemu. Natomiast jeżeli cała Europa będzie startowała w październiku i może później, a my będziemy startowali wcześniej, to niestety jest tak, że duże prawdopodobieństwo, że nie podpiszemy zawodników takich, jakbyśmy chcieli, bo oni będą czekać. Spodziewamy się, że budżety w klubach będą mniejsze, a nie większe. Przynajmniej każdy z nas liczy, że to jest kilkanaście, może kilkadziesiąt procent mniej niż w roku 2019-2020. Wiemy, że wiele klubów jest finansowanych przez środki samorządowe, przez ośrodki samorządowe, przez miasta. W związku z tym wiemy, że w samorządach też jest duży nacisk na różnego typu inne wydatki, może czasami ważniejsze niż sport. Z drugiej strony nie wyobrażam sobie funkcjonowania normalnie społeczeństwa, jeżeli nie będzie jakby człowiek mógł między innymi też uczestniczyć w imprezach sportowych, czynnie bądź biernie, ale jednak uczestniczyć, no i że zabierzemy naszym kibicom i zabierzemy naszym mieszkańcom też możliwość cieszenia się koszykówką czy tam innym sportem. Ja myślę, że 15 maja jest Rada Nadzorcza, jest przynajmniej zaproszenie na 15, czyli na tej Radzie najprawdopodobniej będziemy wymieniać swoje uwagi. Myślę, że tu będzie jakiś kompromis pomiędzy tym, co my będziemy mogli faktycznie zrobić, a tym, co będzie chciała Liga ze względu na sponsorów. No bo wie pan, my to możemy sobie gadać i gadać. Musimy wziąć pod uwagę telewizję, musimy wziąć pod uwagę sponsorów tytularnych Ligi. No musimy też wziąć pod uwagę oczywiście naszych sponsorów. Nasi sponsorzy nie będą mieli nic przeciwko temu, żeby wystartować wcześniej. Natomiast jednak musimy patrzeć na to, żebyśmy my byli w stanie zbudować i profesjonalnie przygotować zawodników. Bo jeżeli mówimy o starcie w sierpniu, to znaczy się, że oni musieliby koniec czerwca, tak jak normalnie jest około półtora miesięczny okres przygotowawczy, praktycznie pojawić się tutaj, w klubie, tak, w Zielonej Górze. Nie mamy dzisiaj na czym trenować, nie mamy obiektu, obiekty są zamknięte, więc ja powiem, nie chciałbym też wychodzić tutaj przed szereg, ale według mnie realnym jest gdzieś kompromis na poziomie początku września, może nawet 15 września.
No i tak mówi Janusz Jasiński o tym, co się dzieje, jeśli chodzi o Polską Ligę Koszykówki ogólnie, to zejdźmy na poziom samej Zielonej Góry, na poziom Stelmetu. No to co, ruszamy, zapytałem Janusza Jasińskiemu, z kopyta z tym budowaniem składów, ale może nasi trenerzy, Tabak, Niedbalski i Miłoszewski siedzą nad polskimi nazwiskami i je oglądają, rozmawiają o nich. Natomiast jak to jest z budową składu od tej strony działacza, który będzie podpisywał również później umowy z zawodnikami?
To jest pytanie, co robić w takim momencie? Czy czekać, czy nie podpisując, czy dawać oferty, nie finalizując, testując trochę rynek? No my jako klub po uzgodnieniu z trenerem doszliśmy do wniosku, że przede wszystkim pierwszeństwo mają ci zawodnicy, którzy grali w tym sezonie. Więc taką ofertę złożyliśmy do naszych zawodników, czy chcą zostać w klubie na rok przyszły, na przyszły sezon.
I co inaczej?
No i nie wiemy, bo to złożyliśmy, znaczy inaczej. Dowiemy się, my trochę czujemy, że każdy z nich chce zdyskontować w jakiś sposób te sukcesy, które odnieśliśmy, chce dostać więcej, no ale jest koronawirus, więc w związku z tym no ciężko proponować więcej w sezonie, w którym wiemy, że będzie nam jeszcze trudniej i tak naprawdę idziemy trochę po omacku. Zobaczymy, to będzie jakby pierwsza próba, jak zawodnicy odpowiedzą. To jest pierwsza kwestia, uważamy, że mają pierwszeństwo i dlatego taką ofertę jakby do nich kierujemy. Następnie w konsekwencji ich odpowiedzi no będziemy podejmować decyzje, natomiast na pewno będzie nam trudniej skompletować grupę sponsorów podobną do zeszłego roku. Myślę, że mamy kilka umów wieloletnich. Jedynie ze Stelmetem mamy trzyletnią umowę, znaczy jeszcze dwa lata. Czyli w związku z tym można powiedzieć, tych punktów, gdzie wiemy, to jest ze 30, może 40% budżetu, możemy planować, a też nie jesteśmy pewni, czy na pewno nie będzie jakiejś zmiany, tak? No bo jeżeli w firmie będzie źle, no to rozumiem, że koszykówka nie będzie dla nich priorytetem, tak? Czyli będzie próbowała renegocjować. No i dlatego szukamy tych punktów, które są w miarę stałe. No i z takich stałych mogę powiedzieć, że no, dostaliśmy zaproszenie do Ligi VTB na przyszły rok i Liga VTB nie przewiduje dużych zmian. Więc mogę powiedzieć tyle, że jeden konkret jakiś mamy.
Wiemy, czy macie zaproszenie, czy macie już odpowiedzieliście na zaproszenie i zagracie w Lidze
VTB? Mamy zaproszenie i to jest coś, no, oczywiście nad czym usiądziemy, będziemy się zastanawiać. Natomiast no, to jest w tej układance dosyć ważny konkret, no bo widzę, że akurat tam sytuacja jest dosyć stabilna. Nie chodzi o koronawirusa, ale o sposób finansowania sportu i w związku z tym zdajemy sobie sprawę, że akurat w Rosji wpływ kibiców i wpływ małych i średnich przedsiębiorstw jest mały na sport. Tak? Zdajemy sobie sprawę, że to jest finansowane w dużej części przez olbrzymie państwowe bądź regionalne przedsiębiorstwa. W związku z tym tam można powiedzieć, planowanie jest no, pewniejsze albo prezesi klubu wiedzą mniej więcej na czym jasne, siedzą albo na czym stoją. Nie? Ten rok, nazwijmy, nie zakończyliśmy. Mamy rok obrachunkowy do czerwca. No wiadomo, że wpływów za dużo już nie ma, chociaż też mogę powiedzieć ze swojej strony, że złożyliśmy akces do jednego z programów tarczy antykryzysowej, tak?
Jako klub?
Tak jest, PFR-u. W związku z tym tam też są proporcjonalnie, to jest faktycznie pożyczka, ale z możliwością umorzenia do 75%. W związku z tym to też jest ważna część, nazwijmy, budżetu, bo to są pieniądze de facto, które pozwolą nam przeżyć przyszły rok, tak? No bo to jest w układzie, będzie rozliczanie w układzie roku od przyznania do 12 miesięcy, więc to też może nam pomóc w pewien sposób. No, będziemy szukali też jeszcze innych alternatywnych jakichś źródeł finansowania. Spodziewamy się, że w tym roku będzie to mniej.
No, w każdym razie budżet na ten sezon, który się zakończył przedwcześnie, na cały pełny sezon był planowany na mniej więcej 6 do 7 milionów złotych. Natomiast ten kolejny sezon to będzie budżet na pewno dużo, dużo, dużo niższy. Zresztą to pewnie nie tylko w Stelmecie. No, w zależności od tych budżetów będą składy takiej, a nie innej jakości. Na koniec, jak to dokładnie z tym naszym składem może być? Czy my, w związku z tym, że trenerzy teraz zajmują się mocno przeglądaniem rynku z polskimi zawodnikami, stawiamy na Polaków, czy też znów postawimy na taki skład jak w tym sezonie, czyli zawodników zagranicznych, może gdzieś po jakichś przejściach, którzy próbują wrócić na rynek międzynarodowy, czy odnaleźć się gdzieś w ogóle w koszykówce, to mówię na przykład o Ludze Håkanssonie, więc na kogo będzie ten Stelmet stawiał, czy właśnie na tych głodnych, którzy dali nam taki wspaniały zespół świetnych charakterów zresztą, czy na Polaków?
Znaczy generalnie na pewno nie będziemy stawiać głównie na Polaków. Ten zespół, który w tym roku był złożony z ambitnych ludzi, którzy chcą coś wygrać, którzy mają też umiejętności i mają siłę do walki, to jest chyba klucz główny. Polscy zawodnicy muszą pasować do tej układanki, no ale zdajemy sobie sprawę, że liczba polskich zawodników jest ograniczona i tam jest jak najtrudniej znaleźć te puzzle, które najlepiej pasują do układanki trenera.
Czy ja rozumiem z tego, co pan mówi, że w tej chwili jest w zasadzie mnóstwo niewiadomych, tak? O zespole niewiele można powiedzieć, bo nie wiadomo za ile go budować. Liga nie wiadomo kiedy ruszy, jaki budżet nie wiadomo. No ten pre-season działaczowski, organizacyjny jest strasznie trudny. A wracając jeszcze do sponsorów, a pan może powiedzieć, ilu się wycofało właściwie?
Nasz największy problem jest taki, że my teraz powinniśmy te rozmowy rozpocząć, a czas nas nagli i szczerze powiedziawszy, sponsorzy też nie za bardzo chcą dzisiaj rozmawiać. Oni mają dokładnie tą samą sytuację, nie wiedzą jak będzie sytuacja, słowo dane, potem ciężko się z niego wycofać, no bo zostawić nas nie chcą, więc wydaje mi się, że tu będą setki trudnych rozmów w różnych konfiguracjach. No mogę powiedzieć, że mamy, tak jak powiedziałem, umowę z naszym sponsorem strategicznym, firmą Stelmet. Mamy umowę do końca roku z firmą Enea, bo ona funkcjonuje w układzie rocznym, kalendarzowo, czyli od stycznia do grudnia. Natomiast wszystkie inne praktycznie, tam może jeszcze o kimś zapomniałem, ale inne umowy musimy negocjować, no ale tak było co roku. No i powiem tak, no wie pan, pytanie jest, co właśnie zrobić, bo to z doświadczeń, dobrych i złych, ale mogę powiedzieć tak, że jak nie zbudujemy drużyny, to nie będziemy mieli o czym rozmawiać. Jak zbudujemy drużynę, a oni nam odmówią, no to będziemy w dużym problemie. Więc tutaj niestety to jest tak, jak zawsze mówię, jest samotność szefa i samotność ludzi, którzy podejmują decyzje. No ktoś to ryzyko musi podjąć, bo niestety sport to jest przede wszystkim challenge i ryzyko i w związku z tym musimy zminimalizować je, ale jednak do tego dla mnie na przykład taka informacja z Ligi VTB, że nas tam widzą, chcieliby nas i mówią konkretnie, jak to będzie wyglądać, to jest dzisiaj na wagę złota, no bo z drugiej strony mamy Champions League, który nie wiemy, jak wystartuje, kiedy wystartuje. Mamy Eurocup, który nie wiemy, jak będzie, bo te rozgrywki się jeszcze nie skończyły. Tak? Cały czas są informacje, że Liga Mistrzów i Eurocup chce zakończyć...
Być może coś, nie wiadomo gdzie i kiedy, tak jest.
Nie, tylko że oni chcą zakończyć rozgrywki. Zakończyć w sensie, że nie zakończyli tego sezonu. Czyli najpierw, nazwijmy to, te dwie organizacje muszą się uporać z Euroligą nad rozegraniem Final Four, czy Final Eight, czy taką, jaką koncepcję będą mieli. Zrobią to we wrześniu, najprawdopodobniej, więc nie wiadomo, kiedy wystartują, czy wystartują. I w przeciwieństwie do Ligi VTB, tamte rozgrywki to jest cała Europa, czyli można sobie duże prawdopodobieństwo mieć, że niektóre kraje nie będą mogły prowadzić drużyn z różnych powodów, tak? Bo będą jakieś tam tematy epidemiologiczne, będą kwestie finansowe i tak dalej. No powiem tak, no, cała Europa jest na kolanach, tak? To widzimy. Może się okazać, że te pieniądze z Ligi VTB za dobre granie, mam nadzieję, będą jeszcze ważniejsze niż były w tym roku.
To dylemat właściciela Stelmetu na IBC Zielona Góra, mistrza Polski Janusza Jasińskiego. Tych dylematów jest sporo, natomiast wszystko sprowadza się chyba do dwóch spraw ze sobą połączonych. Pierwsza sprawa to jest to, kiedy zakończy się to paskudztwo, ta zaraza, ten koronawirus, kiedy przestanie terroryzować cały świat, całą Europę, całą Polskę, również sportową, koszykarską w tym przypadku, a po drugie, ile w związku z tym, co ta zaraza uczyniła spustoszenia, ile pieniędzy będzie miał taki Stelmet i takie inne kluby w Ekstralidze? Tego na razie nikt dzisiaj nie wie i dlatego to wszystko takie trudne. 15 maja, dzień spotkania Polskiej Ligi Koszykówki, no Rady Nadzorczej Polskiej Ligi Koszykówki i wtedy powinniśmy już, myślę, wiedzieć coś więcej na temat ewentualnej, czy też generalnie organizacji kolejnego sezonu PLK. Robimy sobie przerwę, ale to tylko przerwa reklamowa, a potem wracamy do koszykówki i zapowiadany wcześniej Kasper Mąkowski u nas wystąpi.
To jest Dogrywka w Radiu Zielona Góra.
No to teraz pan Kasper Mąkowski, lat 21, wczoraj skończonych te 21 lat, no i dzisiaj wszedł już 22 rok życia. Natomiast ciekawe, czy wejdzie w nowy rok swojej kariery koszykarskiej. Kasper Mąkowski zakończył kontrakt, skończyła się jego umowa ze Stelmetem na OBC Zielona Góra, no i w tej chwili agenci, jak nam zaraz powie, zajmujący się jego sprawami, rozglądają się na rynku. Natomiast wygląda mi z jego słów, że chyba dość mocno liczy na to, że znajdzie klub, w którym będzie mógł sprawdzić się bardziej w meczach ligowych, w którym będzie mógł po prostu więcej grać. Bo Jean Tabak oczywiście zawsze podkreślał to, że nawet ci, którzy mało występowali, ale pomagali w treningu, jak Kacper Traczyk czy Kacper Mąkowski, to dla niego wielka wartość. Natomiast panowie chcieliby po prostu grać. Było kilka meczów przynajmniej, gdzie nasza przewaga była dość wysoka, wyraźne zwycięstwo, a dostawali po 2-3 minuty czasu, czasem jeszcze mniej. Więc Kacper Mąkowski na samo zakończenie o tej swojej ewentualnej przyszłości nam powie, choć też tutaj tak ukrywa to troszeczkę w tajemnicy. A zaczniemy od tego właściwie, co tam u niego słychać. Pogrywa w ostatnich dniach w każdym razie na Orlikach. Oddajmy mu głos.
Został pan złoty medalistą, w końcu jest pan mistrzem Polski, to tak na urodziny składam życzenia, w ogóle może taki urodzinowy prezent, można by powiedzieć. Natomiast jest pan często na tym boisku, spotyka się pan z jakimiś kolegami koszykarzami, może ze Stelmetu do koszarek chyba raptem został jedyny Tony Meyer, urodziny dziecka, wiadomo, natomiast pan się spotyka, czy raczej tak amatorsko z kolegami, którzy sobie pykają w piłeczkę koszykową?
Myślę, że bardziej amatorsko z kolegami, z których z gimnazjum, czy tam z liceum, oraz z niektórymi, którzy też kiedyś ze mną trenowali, ale nie można też tego nazwać takim profesjonalnym graniem.
Czyli brakuje troszeczkę hal. Chciałoby się wejść i tak pod taki prawdziwy reżim treningowy zachować.
Tak, na pewno trochę tego brakuje, bo to teraz długi okres bez takich treningów będzie. Z prawdziwym trenerem, no z drużyną. Trzeba teraz podjąć wyzwanie i samemu się przygotowywać.
Panie Kacprzy, jak podsumować ten rok dla pana, jaki był? No mówiliśmy o Mistrzostwie Polski, chociaż wiemy, że pan głównie trenował ze Stelmetem, grał mało, jeździł pan od pewnego momentu do Żar. Jak pan sobie ten sezon podsumowuje dla siebie?
No uważam to za bardzo udany sezon. Myślę, że pod skrzydłami trenera Tabaka to złapałem bardzo dużo doświadczenia i się wiele nauczyłem. Ale też poza nim mieliśmy bardzo fajny skład, sympatyczny. Ciężko było jakieś powiedzieć negatywne słowo na temat naszej drużyny, więc mam nadzieję, że w przyszłym roku też będę miał taką drużynę.
Dobra, a Żary, jak tam występy? Bo tam już pan występował i trochę nawet czasami gwiazdą był pan meczu, kolejki MVP, którejś pan został, jak pamiętam?
To bardziej chyba drużyny z Żary. Tam trenerzy czy tam redaktorzy bardziej to wybierali, a nie jakoś na większą skalę. Ale niektóre mecze miałem dobre, niektóre słabsze. Chciałem jak najlepiej zagrać w każdym meczu, żeby pomóc drużynie i pobić się o ten awans do pierwszej ligi, no ale niestety nie mieliśmy zbyt wielkich szans, żeby nawet zagrać w playoffach tak naprawdę, a uważam, że mielibyśmy szansę, żeby tam awans, powalczyć o awans do tej pierwszej ligi.
A tam było trudno wejść w tę drużynę, bo pamiętam ten początek sezonu, kiedy w Żarach trochę narzekano, że wy nie przyjeżdżacie, pan i Kacper Traczyk, potem coś się ruszyło? Pan bywał często w ogóle w końcu na treningach? Bo to też pamiętam, że przeloty na VTB, to przecież też pan tam raz na jakiś czas leciał przecież z drużyną od pewnego momentu, tak?
Tak, to prawda, ale gdy zostałem tutaj, na przykład poleciał sam Kacper z resztą drużyny, a ja zostałem, no to starałem się wtedy na każdy trening możliwy tam pojechać do Żar, bo to też wygląda inaczej, to nie jest, że oni trenują każdego dnia dwa razy dziennie, więc jest też ciężej jakby się dostosować do ich treningów. Ale wtedy, kiedy było można, to starałem się jechać. Nawet jak wróciliśmy z jakiegoś wyjazdu i tutaj Stelmet miało wolne, to starałem się tam pojechać, żeby trochę złapać tego kontaktu z moimi kolegami z drugiej ligi i żebyśmy no, tam jakby potrafili ze sobą grać. Nie, że nagle przychodzi jedna czy dwie nowe osoby, wchodzą, nie wiem, do składu, dostają trochę minut i no, gra się psuje. To nie o to chodziło. Chcieliśmy grać jak najlepiej i wygrywać większość meczów.
Okej, powiedział pan o tym Tabaku i o Stelmecie, o pierwszej drużynie, że pan się nauczył, ale szkoda było, że nie daje więcej czasu trener Tabak, żeby tam pobiegać. Nawet nam się wydawało, że można było wam chłopakom więcej tego czasu dać niż tam po jakieś 3-2 minuty na koniec meczu.
No na pewno szkoda. No, myślę, że każdy młody zawodnik chciałby grać więcej w takiej drużynie. Ale no cieszę się za to, co dostałem w ogóle, bo mogło być tego mniej, ale tak jak pan mówi, też zawsze mogło być tego więcej. Były mecze, w których mieliśmy większą przewagę, ale no niestety ten nie decydował się na taką szansę dla nas, żebyśmy się mogli pokazać przed nim, przed nie wiem, publicznością, bo to też grać w takiej wielkiej hali pięknej przed naszą publicznością to jest wielka rzecz.
Panu się kontrakt skończył, o ile się nie mylę, no więc jak będzie, coś pan wie, z kimś pan rozmawia, ktoś się do pana zgłasza i tak dalej, w tych trudnych czasach, to jestem ciekaw, jak to sytuacja wygląda koszykarza na dorobku.
No w tych czasach teraz koronawirusa na ten moment można powiedzieć, że wszystko stanęło. Nie wiemy, co się będzie działo tak naprawdę, czy będzie Ekstraliga, czy ta pierwsza liga. Na razie z tymi sprawami zajmują się też moi agenci. To bardziej ich jakby odpowiedzialność. Więc mam nadzieję, że jak ucichnie już ten koronawirus, dowiemy się, kiedy wróci koszykówka, to w tym czasie będziemy czegoś szukać.
Ale na razie po prostu jest cisza zupełnie i pan po prostu nie wie?
Może coś wiem, ale... Nie będę na razie mówił. To nie ten czas. Skupmy się na dzisiejszym dniu, żeby być zdrowym i nie zachorować.
Zapytam inaczej. Czy wchodzi w rachubę dalsze treningi i gra w Stelmecie? Ten wariant, który był w minionym sezonie, czyli Stelmet plus Żary? Czy pan myśli o czym innym?
Myślę, że wchodziłoby w rachubę, ale myślę, że chciałbym może spróbować czegoś nowego. Tak, siedziałem tutaj w Zielonej Górze fajnie jest być w domu 2 lata, ale no myślę, że trzeba wypłynąć na szerokie wody i spróbować czegoś nowego.
Jeżeli pan Kacper wypłynie na te szerokie wody, będziemy trzymali kciuki, żeby kolejny talenciak z Zielonej Góry rzeczywiście robił jak największą karierę. On mówił o agentach, on jest w agencji Octagon Polska, to jest agencja, która na przykład do Zielonej Góry ściągnęła Luda Hawkinsona, czy Joe Thomasona. No, także kontakty widać, że mają dobre, więc panie Kacprze, jeżeli tak się stanie rzeczywiście, jak pan sobie wymyślił, to wszystkiego dobrego, może kiedyś powrót znakomitego seniora rozwiniętego Kacpra Mąkowskiego wtedy do Zielonej Góry, chociaż tak jak słyszeliśmy, to nie jest oczywiście przesądzone. Tyle o koszykówce, za chwileczkę reklama, muzyka i wracamy do sportu. Mało czasu, a jeszcze tyle słowa.
To jest Dogrywka w Radiu Zielona Góra.